Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn Pertyński
i Bartosz Ławski.
No i dzień dobry.
Dzień dobry.
I Paweł jest ze mną. Maciek gdzieś się znowu po świecie szlaja.
Podróżuję jako juror wielkiego konkursu światowego. I bardzo fajnie, bo...
Bo przynajmniej za tydzień opowie, gdzie był i czym jeździł i co robił. Słuchaj, ale... A my kontynuujemy dyskusję, którą prowadziliśmy, że tak powiem, off the record. Mianowicie o tym, że Chińczycy zaczynają już się powoli do premium przymierzać. Na bazie samochodu, którym przejechaliśmy sporo nawet, czyli Beijing, ale 7, ten tak największy. Jest.
Dokładnie, Bike Beijing 7.
Bike Beijing 7.
A nie wiem, czy wiesz, że ile udziałów ma marka Bike chińska w Mercedesie?
Nie.
A oni, okazuje się, wyczytałem dzisiaj, że oni są największym udziałowcem Mercedesa i mają 9,97% udziałów
W Mercedesie, a z kolei Bike też jest, przecież to jest joint venture z Mercedesem.
Oni tam się chyba powymieniali tymi udziałami, ale chiński kapitał się rozpycha.
Bo z fabryki Bike'a wychodzą na chiński rynek Mercedesy.
Tak, i Hyundai.
I Hyundai. Natomiast słuchaj, tak, bo myśmy jeździli piątką, czyli tym średnim.
Tak, tym za 130 parę tysięcy
coś, tak? I mieliśmy do niego sporo uwag.
Ale też sporo plusów miał ten samochód.
Natomiast siódemka to jest największy, to jest już duży SUV, to 4,74 długości.
Tak, to już jest wielkie.
I to jest kawał samochodu, on jest ciężki, 2 tony waży, bo tam jest wszędzie gruba blacha.
Tak, nawet maska jak się podnosi, maska to, jak jest, to jest ciężka, podnosić, po prostu, to w żadnym samochodzie tak chyba taka ciężka nigdy nie była.
A czy wiesz co, bo w europejskich to z aluminium na ogół się robi te elementy.
No bo to nie jest nic, co przenosi żadne naprężenia, nie wiem, czy... jest to po prostu pokrywa i tyle.
Tak, błotniki są, nie wiem, tam kompozytowe czy plastikowe, a tam, jest wszędzie,
z masą,
a tam jest wszędzie gruba blacha.
Ci idą na grubo.
I... Powiem ci tak, że jeśli chodzi o mnie, to ta siódemka ma wszystkie wady piątki, natomiast zalet ma więcej i robi na mnie wrażenie samochodu naprawdę już lepiej dopracowanego.
Wiesz co, ja mam takie z kolei trochę inne wrażenie. Mi z kolei bardziej leżała piątka, natomiast siódemka, owszem, jest bardziej luksusowa, jest lepiej wyposażona, ale już niewiele jej brakuje do tej piątki, w sensie to nie jest jakaś olbrzymia różnica pod względem komfortu czy wyposażenia.
A czy wiesz,
ale wymiary są jednak takie, że z tyłu, mam takich znajomych, którzy mają po 2 metry.
I spokojnie tam siedzi.
Była taka sytuacja, że jeden usiadł z przodu, odsunął sobie fotel, tak jakby
i z tyłu jeszcze było miejsce.
A z tyłu ten usiadł, mówi, kurczę, ile tu jest miejsca.
Jest płaska podłoga zupełnie, tak, więc dokładnie. Nawet w 5 osób da się. O, będzie trochę hałasu, bo śmigłowiec nam tu przelatuje. Będzie nam lądował śmigłowiec.
Zaraz się przesiadam w śmigłowiec. Tak.
Natomiast słuchaj, powiem ci tak. W siódemce parę rzeczy rozegrano lepiej niż w piątce. Mianowicie w piątce był ten jeden ekranik taki środkowy,
tak.
I tam było sterowanie wszystkim dokładnie, natomiast ten interfejs to był zrobiony chyba przez studenta za 200 juanów, bo to było
za 250.
Albo za 250, bo premię dostał, bo to było i nieczytelne.
Bo po polsku zrobił.
Tak, nie, po angielsku było.
Nie było po polsku chyba?
Nie, nie było po polsku.
Się wydawało.
Było po angielsku i to taką angielszczyzną.
A tak, faktycznie.
Tą angielszczyzną. Seat welcomes guest,
tak,
my dokładnie. Friend.
Tak.
Wiesz, w siódemce przecież na przykład jest osobny na dole jeszcze ekran do sterowania klimatyzacją.
Tak, i ten pomysł jest fajny. Dlatego, że...
Wiesz, pamiętasz, w czym to było? W Ssangyongu Toresie.
Tak, w Ssangyongu też to było, natomiast wiesz co, tu było to fajnie zrobione, bo zawsze masz to menu klimatyzacji na wierzchu, w związku z tym...
I czytelne.
Jest to czytelniejsze niż to, co było w piątce. I to jest dla mnie największa
zaleta. Nie trzeba wywoływać, tak, niczego.
Tak.
I przez ten sam ekran po naciśnięciu przycisku wywołujesz menu foteli.
Tak.
Które jest bardzo bogate, bo one są regulowane na kilka sposobów. Fotel pasażera ma jeszcze takie podparcie pod łydki.
Tak, to jest mało przydatne, tak mi się wydaje, ale jest. Natomiast wiesz co? Było słabego w fotelach?
Siedzisko krótkie.
Znaczy to dwie rzeczy były już. Pierwsze właśnie to za krótkie siedzisko i na przykład w piątce siedzisko było już normalne i było w miarę komfortowe. Brakowało mi jeszcze jednej rzeczy, mianowicie przy regulacji fotela brakowało tej tak zwanej kołyski, czyli podnoszenia przodu.
Osobno przodu.
Tak,
natomiast wiesz co, ale tam w tym menu to wszystko, bo i ogrzewanie, i wentylowanie,
masaż,
pamięć i rzeczywiście to jest akurat zrobione fajnie. Natomiast no niestety, ale na braku pełnej europejskiej homologacji oni bardzo tracą. Po pierwsze.
Wiesz co, tracą albo paradoksalnie zyskują, bo patrząc to, co się dzieje w tych najnowszych samochodach, tymi wszystkimi pikaczami, ostrzegaczami.
Tego
nie było przynajmniej.
Tam nie było tylko tego systemu rozpoznawania znaków drogowych, tego systemu ostrzegania o przekroczeniu prędkości. Tak. Natomiast brak pełnej homologacji, czyli jazda na tej tymczasowej, no to jakby oni poszli w pewne samoograniczenie, bo tam jest przecież limit, to jest chyba 1500 sztuk.
Tak, ale oni przecież pracują nad tą homologacją, podejrzewam, że zaraz będzie.
I to jest pierwsza rzecz.
Z pełną, z tymi wszystkimi przeszkadzaczami.
Tak, ale no to się wyłącza, bo cała reszta jest, bo przecież jest adaptacyjny tempomat,
tak,
który bardzo fajnie działa, bo jest z Mercedesa właśnie.
No właśnie.
Tak, i tak sterowany tą. No,
dźwigienki są takie same.
Dźwigienki, tak. To zresztą też i w piątce. I to jest ewidentnie z poprzedniej generacji Mercedesa. Chyba w G-klasie było coś takiego, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast tak, na tym centralnym ekranie jest bardzo biednie, ponieważ tak, nawigacji fabrycznej nie ma.
Nie ma. Telefonu podłączyć się nie da.
Tylko przez Bluetooth. Ma ani Apple CarPlay, ani Android Auto. Jest jedyna możliwość, tak samo jak w piątce, to zainstalowanie jakiejś chińskiej aplikacji.
Tak, ale jak chciałem zainstalować, to przeczytałem sobie najpierw komentarze, bo miała jedną gwiazdkę jako ocenę i pisali tam, że nie działa.
Aha, a mój telefon też chiński zresztą.
iPhone też jest chiński.
No tak, no a bo ty masz iPhone'a, ja mam normalny Android i z kolei mój telefon też chiński stwierdził, że tak delikatnie dał do zrozumienia, że on wolałby jednak nie instalować tej aplikacji, bo nie ma do niej zaufania.
No i pięknie.
Jak to porównasz z tymi ocenami w Google, no to rzeczywiście
coś w tym jest.
Tak, w związku z tym to jest rzecz, którą absolutnie muszą zrobić.
Tak, bo tutaj o ile można sobie poradzić w tej chwili bez nawigacji w samochodzie, o tyle mamy możliwość przeważnie podłączenia się.
A tu musisz telefon sobie, wiesz, jakiś uchwyt kupić.
Dokładnie.
Co jeszcze, bo to są drobiazgi, tak, ale na drobiazgach można się nieźle wywalić. I teraz no na przykład bagażnik. Też fajny, duży.
Ale niski.
No bo to tak, tam jest koło zapasowe, trochę tę podłogę można obniżyć, ale to nie o to chodzi. Otóż proszę Ciebie, nie wiem czy zauważyłeś, ale w tym bagażniku nie ma ani jednego haczyka do powieszenia toreb. Nie ma tych kółek w podłodze, żeby zamocować siatkę.
Nie ma.
Ja tam kiedyś tak włożyłem zakupy, to mi się rozsypały.
A wiesz czego jeszcze nie ma? Jak jest podłokietnik, to nie ma otworu do przełożenia nart.
A rzeczywiście, tak, nie ma tego.
Nie ma,
ale to jest, wiesz,
mało potrzebne, ale są sytuacje, że niektórzy z tego korzystają.
Tak,
tego
i przynajmniej w opcji mogłoby być, co nie zmienia faktu, że z tyłu jest rzeczywiście bardzo wygodnie.
Tak, z tyłu i nawet to siedzisko jest fajne, bo jest długie, jest bardzo wygodne, głęboko się wsiada. I tutaj naprawdę nie ma się do czego
przyczynić.
Mało
głowu
tego, na ta trzecia osoba, która siedzi za karę na miejscu na środku, też ma wygodniej,
wcale
bo
nie
ma tunelu.
Jest zupełnie płaska podłoga.
Da się osób realnie wygodnie w miarę.
Znaczy wiesz, no też nie jest tej samej szerokości to środkowe miejsce.
No, wiadomo,
no ale Teoretycznie można.
Można.
Natomiast słuchaj, tam jest ten sam silnik i ta sama skrzynia co w piątce.
Tak, i to jest chyba największy minus w mojej ocenie tego samochodu.
No więc właśnie z jednej strony minus, ponieważ przy tym ciężkim samochodzie to jest 1,5 litra turbo, 163 konie, więc on tego dwutonowego wysokiego SUV-a jakoś tam napędza.
9,9 do setki.
No to tak jak miał pierwszy Golf GTI 50 lat temu.
Szybki można powiedzieć, że jest.
Tak. Ale to nawet nie o to chodzi, słuchaj, bo to nie jest samochód, który ma być szybki.
No nie jest szybki, no powiedzmy, że tak, inaczej. To jest auto, którego osiągi są wystarczające do jazdy po mieście, ale konkurencja już jednak troszeczkę odjechała.
I teraz
w tym
segmencie
szczególnie.
Daje radę ten silnik, skrzynia działa bardzo ładnie.
Tak,
skrzynia. Ta siedmiobiegowa dwusprzęgłówka.
Tak.
Natomiast, słuchaj, poczekaj, poniżej 10 to on schodzi tylko na trasie.
No właśnie, to jest ten minus, o którym na początku mówiłem. To niestety musi spalić. Nie ma hybrydy, nie ma miękkiej nawet, nie ma
hybrydy, nawet nie ma zwykłego.
Ten silnik, mam wrażenie, jest to tak jakby chyba z poprzedniej generacji.
To jest, wiesz, 10 czy 15.
Wąchaliśmy go chyba, wydaje mi się,
Hyundaiem,
że to jest,
pachnie.
Dokładnie, pachnie Hyundaiem.
Z
poprzedniej,
słuchaj,
generacji,
ale
chyba 10, czy tam dwóch.
Ale 10-15 lat temu to byś powiedział, że to bardzo przyzwoicie jedzie i to niezłe osiągi, 163 konie z 1,5 litra i tak dalej, ale jak ja nie kocham systemu start-stop tego zwykłego, no to jak stoję w korku i ten silnik mi to paliwo przepala, no to już jednak mimo wszystko przy pełnej homologacji europejskiej, jak ją będą chcieli uzyskać, będą to musieli mieć.
Tak, no będą musieli to. Znaczy, wiesz co, tak mi się w ogóle, tak podsumowując to tak trochę, może przedwcześnie, to ten samochód, on to nie jest złe auto, tak?
Bo, no i to jest,
prawda?
Paradoks.
Bo ono jest ładne, bo nie można powiedzieć, że to jest brzydkie.
Jest
to
ładne, no
gustu,
ewidentnie
ale
się Range Roverem Velarem.
Tak, on założył, bo te stare Chińczyki, te samochody chińskie, one były takie, one były brzydkie, tak? No w tej chwili oni poszli, wiesz, miały napchane wszystkich takich pięknych upiększaczy, które
no, jest nowoczesny.
Ten jest nowoczesny, taki trochę bardziej minimalistyczny jest i wewnątrz, i na zewnątrz.
Taki trochę Range Rover
Klamki chowane, prawda, które
tak.
Jedni lubią, inni nie lubią.
Lepsze,
wracając,
lepsze niż w piątce, bo w piątce tylko tak się odchylały a tu się całkiem wysuwają.
Tak.
Więc to jest też i bezpieczniejsze.
No, albo,
o ile mogą wysuwane klamki być bezpieczne.
No, właśnie to chciałem powiedzieć. Natomiast powiem tak, oni w mojej ocenie, to patrząc na to, jaki zrobili postęp, to jedna bądź dwie generacje tego samochodu i będziemy wszyscy jeździli Chińczykami i zachwycali się, jakie to są fajne samochody.
Znaczy, powiem ci tak, po pierwsze, ja bym już ten samochód w tej generacji przyjął pod warunkiem poprawienia pewnych drobiazgów.
Tak, ale drobiazgów, prawda?
Prawda?
Dokładnie.
I zdecydowanie z innym napędem.
Tak, no.
Z nowoczesnym,
znaczy,
hybrydowym.
Nie, silnikiem tylko, bo skrzynia jest.
Skrzynia jest w porządku, ale z nowoczesnym hybrydowym napędem.
Tak.
Już kiedy on by palił połowę tego, co teraz.
No nawet nie połowę, wiesz co, jakby to paliło w granicach 7-8 litrów, to też już nie byłoby tragedii, tak? Ale,
no nie, to
ale wynik
jest
powyżej 10 jest już
no to
taki
tak,
trochę,
no to jest
no
wciąż
nie
dużo, wiesz, tak. Bo w momencie, w którym na przykład tam jedziesz gdzieś za miastem i ustawiasz te 90 na tempomacie, no to jest w porządku, to jest oszczędnie wtedy, no bo to wiadomo, niewiele potrzeba do podtrzymania tej prędkości, prawda?
Dokładnie.
Ale w mieście jest dramat natychmiast i muszą to zrobić. Natomiast
chyba, że
no,
tak jak pójdą drogą z Ssangyonga, czy Importer, no, pójdzie i zaproponuje wersję w gazie, to wtedy
wiesz
ma
co,
to troszkę
oni mówili
wtedy.
Tak, oni mówili, że pracują w tej chwili nad tym, żeby wręcz nawet Chińczycy są zainteresowani fabrycznymi instalacjami.
No to zawsze fajnie.
Tyle tylko, że tak czy inaczej, jeżeli chcą sprzedać więcej niż tamtych 1500 samochodów, a przecież nie po to
inwestują, nie?
Inwestują i sprowadzają auta, żeby sprzedać 1500 i co potem, to muszą uzyskać tę homologację i zobacz.
Ale oni to zrobią. Ja uważam, że to bardzo...
Oni nie mają wyjścia, bo będą się...
Tym bardziej, że podobno te samochody zaczynają się sprzedawać. W związku z tym ta pula tych aut, powiedzmy sobie, na tej uproszczonej homologacji zaraz się skończy.
To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że popatrz, MG, które ma pełną homologację...
To w ogóle MG jest fenomenem, bo oni chyba weszli jako pierwsi, ale oni sprzedają chyba najwięcej.
A wiesz co? Bo oni przede wszystkim weszli dopiero wtedy, kiedy już mieli samochody na stoku.
To po pierwsze. Po drugie, jednak marka nic nie ma wspólnego z tym MG historycznym, ale jednak się dobrze kojarzy.
Kojarzy się, bo co prawda ostatnie MG to chyba były ze 20 lat temu. To były te rowery oparte na Honda.
Pamiętam, tak.
Ale MG to MG. Natomiast popatrz, druga marka, która ma pełną homologację europejską, to jest Omoda.
Tak.
I w tym momencie oni co prawda pewien falstart zrobili, bo narobili dużo wrzasku, jak jeszcze samochodów nie było, tak. Ale one w tej chwili są.
Tak, ale już są w nowej wersji, poliftowe.
I już są poliftowe, są z pełną europejską homologacją.
No i oni się chwalą, że to 7,5 litra pali, ale to... wiesz co, ja w to nie... To trzeba się przejechać.
No ale to już ma system start-stop, to już ma to wszystko, natomiast słuchaj... No gdzieś tam jakiś dealer mówił, że w ciągu tam chyba od kiedy rzeczywiście już pojawiły się demówki i tak dalej, no to u jednego dealera to spokojnie w tydzień kilkadziesiąt aut poszło.
A widzisz.
Więc wiesz, kolejna marka wchodzi teraz w połowie września, będziemy tam na jakiejś prezentacji, to jest Porsing. To jest marka Dongfenga z kolei, czyli to jest kolejny wielki koncern. Nie wiem jeszcze, czy to jest też na razie na tymczasowej homologacji, czy uzyskali pełną.
Nie dowiemy się, kiedy tam będziemy?
To jest gdzieś jakoś w drugiej połowie września.
No to pewnie będziemy już wszystko wiedzieli.
Ale słuchaj, i tam na przykład ten Forsing, czyli Dongfeng, oni w ogóle się chwalą, że to jest silnik Mitsubishi.
No właśnie.
Widzisz. I proszę ciebie.
Tylko wiesz, pytanie, czy jest to Mitsubishi z jakiego, że tak powiem, z jakiej
jest
generacji?
To nieważne. Podają średnie zużycie 6,6. No, oczywiście to. Podawać se można, wiesz, no zobaczymy. Ale tak czy inaczej, to jest jakiś tam postęp. Ale teraz popatrz.
Ale to będzie i minivan w ogóle, żeby było śmieszne.
To będzie tak. 7-osobowy minivan, no, też taki nowoczesny, też bardzo ładnie wyposażony. I
a kosztuje... brakuje tych samochodów na rynku.
I kosztuje 150 tysięcy. Ten Beijing 7, nie, pomimo tych wszystkich wad, jest to duży, luksusowy SUV.
Tak.
Wykonany jest rzeczywiście na poziomie premium, jeśli chodzi o materiały, o tego typu rzeczy, o wyposażenie.
Ja właśnie, materiały są, wszędzie są miękkie plastiki.
Pięknie. Skóreczka delikatna na fotelach, tak. Bardzo ładna.
Fajnie obszyta kierownica, naprawdę. Tutaj z tej, i słuchaj, wiesz co, przeżyłem szok, bo ja spodziewałem się, że coś tam zawsze chrupnie, skrzypnie. Nie. Tu nic, jest kompletnie cisza. I poziom,
świetnie wyciszony jest cały
właśnie,
samochód.
Słuchaj, to jest po prostu...
Najgłośniejsze to są te opony, bo to jakieś niskie...
No, opony są,
niskie,
jakieś są słabe, natomiast na tym głośne są, natomiast no i wszystko jest tak wyciszone, że on ma wyciszone, widać, że i nadkola porządnie.
Z tym, że te opony, to ja już sugerowałem importerowi, żeby jednak montowali na nasz rynek coś lepszego, bo nie wiem, nie, ty nie jechałeś na mokrym, a ja jechałem na mokrym i to wody nie odprowadza.
Nie, jeździłem tylko po suchym,
więc no właśnie.
Nie miałem tej przyjemności.
Ale słuchaj, niezależnie od wszystkiego, ten duży, luksusowy SUV kosztuje 163 tysiące.
No, dokładnie.
I wiesz, z jednej strony, no tak się mówi, że Chińczycy subsydiują, że Unia dołoży cła, ale wiesz co? Moim zdaniem jest inaczej. Moim zdaniem oni pokazują gest Kozakiewicza europejskim producentom, którzy się rozpuścili i mówią, słuchajcie, proszę, taki samochód może tyle kosztować. Nie jest gorszy od waszych.
Tak, bo właśnie wszystkie auta w tej chwili europejskie poszły, strasznie zdrożały.
No.
I ta tendencja jest, że w tej chwili nawet za relatywnie małe auto trzeba dać prawie 100 tysięcy złotych. a oni tutaj wchodzą z samochodem, powiedzmy sobie, z półki trochę wyższej za 160, czy z piątką, tak, mówimy o Beijingu, za 130 parę tysięcy, więc to... Czy
właśnie też Omoda piątka też
115, tak?
Czyli w podstawie.
No, więc...
A to też jest przyzwoicie wyposażone auto.
Tak, i nie jest to małe auto, prawda? No. Więc tutaj pokazują, że i wiesz co, mi się wydaje, że wbrew pozorom może to mieć jakiś pozytywny wpływ.
Oczywiście.
Muszą się pojawić tańsze wersje europejskie. Oczywiście Europa ma tą przewagę, że ma markę, ma serwis, ma historię i ta pewność jest. Wiemy sobie, ile mniej więcej jak na rynku samochodów używanych potem te samochody wyglądają, ile się traci. Tutaj nie wiemy nic. Nie wiem, jak będzie wartość rezydualna tego wyglądała po dwóch czy trzech latach, kiedy no pierwsze to, się pojawią
no,
używane.
No to są pytania na razie bez więc, odpowiedzi.
Dokładnie, więc tutaj jest tak jakby ryzyko, ale to z każdą nową marką, która wchodzi na rynek, będzie to samo, prawda? Natomiast niewątpliwie no, to jest jakaś
europejskie
tam przyszłość,
marki
która...
muszą sobie przeliczyć tak, pewne rzeczy.
Tak, i same cła tutaj niewiele pomogą, bo oni już szykują fabryki w Europie i po prostu... tylko pytanie wtedy, czy w fabryce europejskiej uda się zachować tą cenę.
No więc Chery ma fabrykę, zdaje się, Geely, czy Dongfeng coś albo buduje, albo też przejmuje. I wiesz, to przestaną być chińskie auta, to będą europejskie auta, tylko chińskich marek, tak?
Europejska marka Dongfeng.
No więc na przykład. Natomiast nie wiem... Być może my tę chińską inwazję przeceniamy, bo oni się bardzo spieszą i wrzucają z prędkością karabinu maszynowego te nowe marki, nowe modele, ale jednak, wiesz, no powiedzmy sobie, że no dobra, MG się chwali sukcesem, bo tam chyba 2000 samochodów sprzedali czy coś, no to wiesz, Skoda albo Toyota to po prostu pękają ze śmiechu.
No dobrze, ale bierz pod uwagę, że to są samochody, które są trudne do sprzedaży.
Chińczyki?
Tak. Tam jest cena jeszcze jest niska, ale trzeba tego klienta przekonać.
Tak.
No bo...
Znaczy inaczej, no zalać oni zaleją ilościowo, natomiast czy to...
Wiesz co, podejrzewam, że jak się pojawią pierwsze samochody używane, ludzie zaczną pisać opinie, czy to się psuje, nie psuje. Wydaje mi się, że wtedy tak naprawdę dopiero to się
poczekajmy,
rozkręci.
Poczekajmy, co będą serwisy mówić o gwarancji, dokładnie. Czy tam coś się sypie, czy nie. I jeśli się
będzie
okaże...
Zawieć, nie będzie, nie, to jest wielka niewiadoma, aczkolwiek ja się na to patrzę tak, że to nie są złe samochody.
Jeśli się okaże na dodatek właśnie, że są w miarę trwałe, czyli że właśnie nic się nie sypie, że nie jest tak, że wiesz, jeszcze na gwarancji więcej jest w serwisie niż na drodze.
Nie sądzę, wiesz.
Wydaje mi się, że chyba raczej takiego chłamu by nie pchali.
No wiesz, te
nie opłaciłoby
się. One w Chinach jeżdżą od jakiegoś czasu, tak?
No tak, jest ich więcej.
Jest ich więcej troszkę, więc to nie są firmy, które dzisiaj powstały i nagle wymyśliły sobie, że zbudują
no nie,
co, tylko
no,
te
oczywiście.
Jakieś tam tradycje na lokalnym rynku dosyć długie mają. Więc no tutaj
wiesz,
też nie
wiesz.
Można powiedzieć, że to jest chłam, bo to nie jest chłam, tylko to są samochody, które muszą niestety do naszego europejskiego rynku jednak trochę jeszcze
no przystosować się, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, wiesz, w Chinach liczy się ten, kto sprzedaje 1 000 000 samochodów w ciągu roku.
Na przykład.
Wiesz,
i
więc
oni to robią.
Tu, tak, ale docelowo rzeczywiście oni chyba w Europie jakieś tam pozycje zajmą, to nigdy nie podskoczy, nie wiem, pod Renault, pod Dacia czy pod Peugeota, ale ileś tam tego się sprzeda.
A no właśnie.
Zobaczymy. Dobra, to w przyszłym tygodniu posłuchamy, co tam Maciek nam opowie o tych swoich wycieczkach. A rzeczywiście za chyba 2 czy 3 tygodnie opowiemy o tym forcingu nowym.
Dokładnie, to...
To co?
Będziemy na prezentacji, nie wiem, pokażą nam na prawdopodobnie ten samochód.
Nawet
zobaczymy.
To jeździć ma ponad.
A,
mają być jazdy też, więc zobaczymy. No dobra, to co? To dziękujemy bardzo i do usłyszenia w następnym
tak
odcinku.
Tak jest, do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.